Andrzej Łatewski, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Porozmawiajmy jak ludzie, szczęść Boże. Gośćmi dzisiejszej audycji będą pan dr Cezary Kalita, politolog z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ale mieszkający na stałe w Białej Podlaskiej. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Redaktor Sławomir, szczęść Boże, redaktor Sławomir Kindziuk z Telewizji Siedlce, witam serdecznie.
Witam serdecznie słuchaczy.
I pan Konstanty Strus, przedsiębiorca, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
A poprosiłem panów, byśmy podyskutowali na temat wyborów samorządowych 2010 rok. Już te wybory, pierwsza tura za tydzień, później ewentualnie druga tura za dwa tygodnie, od 21 listopada licząc. No i podstawowa sprawa, podstawowe zagadnienie to, dlaczego powinniśmy pójść do głosowania i zagłosować w wyborach samorządowych. Może pan politolog, bo to taka troszeczkę sprawa społeczna.
Pytanie jest z pozoru bardzo proste, ale jak każde proste pytanie właśnie jest, ma gdzieś haczyk. Po pierwsze, powinniśmy pójść dlatego, że to dotyczy naszych spraw. Nie? Musimy się angażować. My bardzo często narzekamy, że rządzą nami ludzie źli, nieodpowiedni i tak dalej. Mamy tutaj cały zestaw pretensji, czasami uzasadnionych, czasami nie, ale nic nie robimy, żeby tą sprawę zmienić. Nie? Jeżeli już jest tak źle, to zawsze, jak mawia mój kolega, idźcie śmiało do wyborów. Dlaczego? Bo gorzej już wybrać nie możecie. Nie? Stąd głosować trzeba. To jest nasz po pierwsze obowiązek, bo to jest wynika to też z tego, że później nie musimy mieć pretensji. Nie możemy nawet w zasadzie mieć pretensji, jeżeli nie poszliśmy na wybory. To znaczy, że zaakceptowaliśmy ten układ, który jest. To jest, oddaliśmy decyzję w czyjeś ręce. Jeżeli głosowaliśmy, próbowaliśmy, chcieliśmy inaczej, mamy uzasadnienie do krytyki. A dobrze jest zawsze krytykować innych i mieć ku temu podstawy. Stąd jest to jakby ta swoista konieczność. No z drugiej strony jest powszechna niechęć do zaangażowania. Jeżeli my jesteśmy naprawdę bardzo zagorzałymi konsumentami, do sklepu lecimy jak tylko promocje, jak jest okazja, jesteśmy pierwsi. Ale już jako obywatele zawsze gdzieś tego zaangażowania nam brakuje. A bez zaangażowania no nic nie zmienimy. Musimy po prostu się...
Czyli co, sugeruje pan, że jesteśmy za mało społeczeństwem obywatelskim?
Za mało, z całą pewnością jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, ale na pocieszenie dodam, że tak było zawsze. Tu w demokracji ateńskiej nawet proponowano takie rozwiązanie, że ci, którzy zamiast zajmować się sprawami publicznymi, załatwiali swoje sprawy na agorze, to otaczano tą agorę sznurem zanurzanym w czerwonej farbie, także ci wszyscy, którzy znajdowali się w środku, zostali pomazani tą czerwoną farbą jako symbolem hańby, że ci się zajmują sprawami prywatnymi, a nie publicznymi. To niestety no, to ciągnie już... się od wieków. Rousseau myślał, że dać ludziom tylko możliwość wyboru, od razu polecą na wybory. Wcale nie. W Polsce szlacheckiej 5%, jak się na te sejmiki jeździła, to było wszystko, nie? Stąd zawsze to był z tą frekwencją. Gdzieś tam brakuje nam tego zaangażowania. Bardziej się myślimy o swoich sprawach prywatnych, a za mało o tych sprawach ogólnych. A niestety musimy, bo żeby poprawić swój byt prywatny, musimy już go poprawić jakby w szerszym kontekście, czyli no, znacznie szerszym.
Pytanie dyrektora Sławomira Kędziuka. No, dlaczego nie chcemy pójść do tych wyborów w tak powszechny sposób, prawda? No,
ja myślę, że nie chodzimy do wyborów z lenistwa, to po pierwsze. Właśnie jesteśmy za mało społeczeństwem obywatelskim, to po drugie. A po trzecie, mamy taki czas, że jesteśmy też zniesmaczeni polityką krajową, jakby na tym szczeblu państwa, na szczeblu województwa, a na mniejszym stopniu na szczeblu właśnie miasta. I właśnie jeśli pan pytał w pierwszym pytaniu, dlaczego warto iść do wyborów, to ja powiem tak, że reforma samorządowa to jedna z najlepszych, najbardziej udanych reform 20 lat przemian Polski demokratycznej po 90 roku. To rzeczywiście zwycięstwo, jakby wskazanie drogowskazu do tego, żebyśmy się stali społeczeństwem obywatelskim. Bo ja naprawdę pamiętam lata, końcówka lat 80. W 80 roku skończyłem studia i pamiętam, jak wybierano tamte samorządy. Wtedy listę do wyborów ustalano w komitecie powiatowym albo wojewódzkim, albo gminnym PZPR, byli wyznaczeni kandydaci, głosowało się bez skreśleń. To była lista monopartyjna, gdzie członkowie ZSL-u i Stronnictwa Demokratycznego bezpartyjni byli kwiatkami do kożucha. I głosowało się bez skreśleń. Dzisiaj choćby na przykładzie Sierlec, my naprawdę możemy wybrać sami swojego prezydenta, swoich radnych. Proszę zobaczyć, w Siedlcach jest 7 kandydatów na prezydenta Sierlec, każdy ma swój program, każdy może poprzeć kandydata, który mu najbardziej odpowiada. W drugiej turze przerzucić na kolejnego kandydata, jeśli przegra.
Jeżeli będzie.
Tak,
będzie
tak. To samo jest z komitetami wyborczymi do Rady Miasta. Konkuruje 7 komitetów wyborczych. To jest prawdziwa demokracja lokalna. W dodatku ci radni rzeczywiście na podstawie ordynacji wyborczej z 90 roku ustawy o samorządzie gmina zaspokaja potrzeby mieszkańców w wielu dziedzinach życia. My możemy później od tych, co wybraliśmy, domagać się, żeby oni realizowali nasze postulaty. Kiedyś, przed 1989 roku, to było nie do pomyślenia. Wszystko było w jednym komitecie. Dzisiaj mamy jednak mimo wszystko wpływ, tylko nie zawsze chcemy z tego skorzystać.
Pytanie na pana Konstantego Strusa. Dużo mówiliśmy, tutaj redaktor Kindziuk, o PRL-u. Czy może ciągnie się za nami właśnie ten okres PRL-u, że ludzie troszeczkę nie wierzą w to, co może władza zrobić, że praktycznie nie mają na to wpływu? Pana zdanie na ten temat?
Myślę, że jest dużo w tym pytaniu prawdy. Czyli ludzie przestali wierzyć, że ich wybór coś zmieni. Myślę, że idea bezpośrednich wyborów na osoby, a nie na partie polityczne zmieni zdecydowanie. Dopóki tego nie będzie, to po prostu ta wiara w to, że mamy wybór, bo faktycznie go mamy, nie można powiedzieć, że go nie mamy, ale on w jakiś sposób jest ograniczony. Ograniczony przez to, że tak naprawdę głosujemy na partie polityczne, a nie na bezpośrednio na ludzi. Jeżeli ludzie zobaczą, przekonają się, że ich głos faktycznie waży, a ktoś nie należy do partii, a potrafi coś zrobić w danym społecznym, na społecznym arenie, to myślę, że wybory, do wyboru będzie chodziło 70-60%, a nie 15 czy 20, czy w porywach 30%. To jest moim zdaniem główna przyczyna tego. Nie wiem dlaczego jest to odsuwane. Tak naprawdę chyba partie polityczne nie są zainteresowane tymi okręgami jednomandatowymi, czyli to jest takie mydlenie trochę oczu, bo nie jest to w interesie partii politycznych generalnie, żeby są subwencje, później są różne obsady, stanowisk i tak dalej, i tak dalej. Ten klucz partyjny mimo wszystko, niechęć do partii jest coraz większa i myślę, że to, co dzieje się na scenie politycznej, odbija się bezpośrednio na frekwencję wyborczą. Moim zdaniem taka jest prawda. Natomiast jakaś niechęć społeczeństwa, lenistwo i tak dalej, te cnoty czy przywary, one są, będą, jak w każdym społeczeństwie. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o realny wybór, to nie związany z partiami politycznymi.
Jak najmniej polityki w wyborach?
Oczywiście, że jak najmniej polityki. Polityki, jak najmniej państwa, jak najmniej oddać społeczeństwu jego podmiotowość i po prostu może za pierwsze wybory to się jeszcze tak nie uda, na drugie nie uda, ale to jest ten kierunek, w którym społeczeństwo polskie powinno iść, bo inaczej ta demokracja będzie kulała. I po prostu twarze te same, które są, będą się przewijały, będą się zmieniały, będą się umawiały, że w tej kadencji my rządzimy, w drugiej wy, później będą sobie nawzajem. Niestety tak to jest. Partie polityczne są potrzebne, ale może nie na szczeblu lokalnym, bo szczebel lokalny jest od innych rzeczy niż od politykowania.
Ja muszę tutaj się troszeczkę nie zgodzić, bo my żyjemy w takim swoistym micie tych okręgów jednomandatowych. To rzeczywiście na szczeblu lokalnym dobrze funkcjonuje, bo tak troszeczkę przypomina to głosowanie na prezydenta okręgi jednomandatowe. I tu to dobrze się sprawdza.
Na prezydenta RP.
Nie, mam lokalnie. Na prezydenta miasta, czy tutaj na burmistrza. Ale problem pojawia się, że my mamy tradycję głosowania na partię. I w tym momencie, jeżeli sobie wyobrazimy, że jakaś partia X będzie miała przykładowo 50% poparcie w społeczeństwie, czy 55%, żeby było ciekawiej, pewnie każda o takim czymś marzy, i w tym momencie dochodzi do okręgów jednomandatowych i ludzie widzą, że ta osoba jest z tejże partii, może dojść do absurdalnej sytuacji, że niby głosujemy na człowieka, ale ponieważ my byliśmy w tradycji wychowani tego głosowania na partię, dojdzie do takiej sytuacji, że wszyscy zagłosują na tą partię X. I w tym momencie dojdzie znowu do absurdalnej sytuacji, że nie będzie żadnej już opozycji. Ze względu na to, że oni wygrają rzeczywiście w okręgu.
Ale panie doktorze, ja rozumiem tak jak na początku powiedziałem, może pierwsze wybory będą nieudane, może drugie, ale powinniśmy iść, społeczeństwo nasze powinno iść w tym kierunku. Partie polityczne, dopóki będą się miały taką reputację, jaką mają, niestety społeczeństwo nie będzie chodziło na wybory i jedynym ratunkiem jest właśnie są okręgi jednomandatowe, czyli ludzie, którzy będą cokolwiek znaczyli, cokolwiek mieli do powiedzenia, będą mieli jakąś wizję, charyzmę. Może to być tak, jak pan powiedział, że ten człowiek będzie należał do partii, ale to nie znaczy, że my przekreślamy partię. To bardzo dobrze, niech należy. To ludzie będą na niego głosować, a nie będziemy oddawać, niby oddajemy na człowieka, ale tak naprawdę na partię, bo jest ilu w którym okręgu jest, to się wszystko tam dzieli. Czyli mój kandydat, pomimo, że dostał, nie wiem, 1000 głosów, nie wchodzi, bo partia weszła, która ma więcej głosów. No to jest...
To znaczy, bo ja tu się zgadzam z diagnozą. Z diagnozą się zgadzam, że rzeczywiście ta jakość i wizerunek partii jest naprawdę bardzo niski. No zawód polityka dzisiaj jest jednym z najniższej prestiżowych zawodów. To nie
przedsiębiorca
poprawi.
Jest niżej, chciałbym powiedzieć. Także nie wiem dlaczego, ale w tej hierarchii jesteśmy no, z, jeszcze powiem, za politykami.
Rywalizacja jest no, rywalizacja swoista.
Ale czy nie jest tak, że... Ludzie chcą mieć proste, jasne wybory. Tak jak tu wspomniałem o wyborze prezydenta RP, gdzie jest no, zdecydowanie mniejsza ilość kandydatów, prawda? Te wybory są bardziej jasne i ludzie nie muszą się mocno zagłębiać we wszelkie programy wyborcze i podejmują decyzję no, taką czy inną. Może tu jest problem, że te wybory samorządowe cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż na przykład prezydenckie. Na prezydenta RP oczywiście.
To jest problem każdej lokalnej społeczności, bo czym wyższy szczebel, powiedzmy, zaczynając od gminy, od małej gminy, poprzez gminę, taką większą miasteczko, poprzez miasto 80-tysięczne, jak Siedlce, jeszcze wyższe, to właśnie jest i mniej, bardziej anonimowe te są wybory. I czym wyższy szczebel, albo czym większa społeczność, tak jak Warszawa, czy kilkusettysięczne miasto, w porównaniu do kilkutysięcznej gminy, bo tam rzeczywiście już... Mimo, że nie ma jeszcze ciągle tych jednomandatowych okręgów, to więcej jest komitetów wyborczych, wyborców, mniej komitetów partyjnych. I właśnie tym komitetom niepartyjnym łatwiej się przebić w mniejszych miejscowościach, w mniejszych lokalnych społecznościach niż powiedzmy w dużych miastach. Ale ja myślę, że byłoby wskazane przetestować kiedyś te okręgi jednomandatowe. Może jakiś system mieszany, łączony, bo były takie w historii demokracji systemów partyjnych i ordynacji wyborczych na całym świecie. Przykładów jest multum i można w nich poszukać i znaleźć jakieś rozwiązanie, gdzie eksperymentalnie powiedzmy w jednej kadencji część radnych można byłoby wybrać w okręgach jednomandatowych, a część radnych powiedzmy z list partyjnych.
Może panowie teraz przejdziemy do samych kandydatów na samorządowców, ich programów. Panów zdaniem, czy to, co słyszymy, co widzimy, co do nas dociera, to jest na odpowiednim poziomie i te wszystkie osoby, które chcą być, już nie mówię prezydentami, wójtami czy burmistrzami miast, ale radnymi poszczególnych samorządów, no, w odpowiedni sposób prezentują się i potencjalny wyborca może o nich no, wszystkiego się dowiedzieć. Panów tutaj zdanie na ten temat.
Po pierwsze, czy wyborca chce się dowiedzieć? Nie? Generalnie wyborca jest atakowany przede wszystkim wizerunkiem medialnym, czyli ktoś spogląda na nas z plakatu i czym częściej na nas spogląda z plakatu i ten plakat jest większy, tym bardziej wydaje nam się znajomy, a w ten sposób jesteśmy bardziej skłonni do głosowania. Mało kto z nas bierze i wczytuje się w te drobne druczki, czego, co ten kandydat obiecuje, a bądźmy sobie szczerzy, jak zaczniemy to czytać, to po pierwsze albo znajdziemy tam bardzo tak ogólny poziom, że z tego wynika wszystko, że chce, ogólnie mówiąc, chce dla nas dobrze, albo czasami mówi o rzeczach, na które kompletnie nie ma wpływu. Czyli chce kreować politykę na szczeblu krajowym, a zapomina, że sprawa dotyczy bardzo konkretnych często rozwiązań. No, społeczeństwa lokalne mają swoje problemy. Oczywiście mają te problemy, są w jakimś kontekście i szerszych problemów, ale szczerze mówiąc, przykładowy radny ma tutaj bardzo ograniczone pole działania. Prezydent oczywiście już większe pole działania, czy wójt, czy burmistrz, ale też do sfery lokalnej. A jest taka tendencja obiecywania no, cudów, czyli, no nie wiem, nie chcę tu brutalnie powiedzieć, ale żerowanie na nadziejach, nie? Że faktem jest, że jeżeli ktoś zacznie mówić realnie, to będzie to mało ciekawe.
A jak będzie mało ciekawe? Pytanie doktora Kindziuka, czy kandydaci na radnych więcej obiecują niż mogą spełnić?
Zawsze tak jest. No niestety muszą te głosy zdobyć w jakiś sposób i muszą obiecywać. Bo
Nikt wam tyle nie obieca, co ja.
Tak, zaistnieliby, ale ja nie widzę problemu w ocenie radnych. Mam tylko czasami problem z osobami, które po raz pierwszy kandydują do rady, bo to są osoby czasami nierozpoznane, one jeszcze w mniejszych społecznościach lokalnych gdzieś tam wybili się w jakimś stowarzyszeniu w pewnej dziedzinie życia społecznego miasta i one są czasami nieznane mi. Nawet z nazwiska, albo nawet z nazwy stowarzyszenia, albo nawet komórki, w której pojawili się, zaczęli działać społecznie. Bo myślę, że ktoś, kto śledzi działalność Rady Miasta, czy tam Rady Gminy, to po każdych 4 latach, po każdej kadencji ma wyrobione i chce sobie wyrobić pogląd, czy dany radny się nadaje na następną kadencję, czy nie, to jest w stanie ocenić. To nie ma problemu, tylko trzeba chcieć i nie wtedy nie są potrzebne programy, bo programy są do siebie podobne. One rzeczywiście opierają się tylko wyłącznie na obietnicach, czasami na chwaleniu się o tym, czego dokonano w tej mijającej kadencji, co robią wszyscy, bez względu na to, czy są z opozycji, czy z koalicji rządzącej, czy z partii rządzącej, czy z ugrupowania rządzącego, bo oni mówią wszyscy, że myśmy to zrobili w minionych 4 latach, bez względu na to, jaką pozycję w Radzie zajmowali. I tu nie ma problemu z oceną, mi się wydaje. Problem jest tylko właśnie jakby no, wyłuskać te młode talenty, młode osoby, które niekoniecznie młode, bo czasami starsze osoby też mogą startować 50+, są świetni radni powiedzmy, którzy już mają czas, doświadczenie życiowe, bo trzeba powiedzieć, że żeby być radnym, to też trzeba mieć jakieś doświadczenie życiowe i ja jak widzę na listach wyborczych tych młodych kandydatów, czy to sportowców, czy to z dziedziny kultury, czy jakiejkolwiek innej, no to tak trochę z pobłażliwym uśmiechem traktuję te kandydatury. One są chyba skierowane do tego, żeby na nich młodzież głosowała, bo nic więcej, bo cóż taki młody radny może zrobić w Radzie Miasta, który się nie zna ani na budżecie, ani na powiedzmy, on nie musi radny na wszystkim się znać, ale musi mieć odrobinę doświadczenia życiowego.
Niektórzy też z wyborców podejmują decyzję o wyborze takiego czy innego kandydata, mówią wprost, no zagłosujmy na tych młodych, bo mają wnieść jakąś świeżość, jakąś powiedzmy nową jakość. No,
dlatego ja tych młodych radnych bym nie przekreślał. Młodość jest siła, młodość ma swoje prawa, jest oponentem do starszych radnych, którzy rządzili, którzy coś zrobili. I młodość, tak jak mówię, sam fakt, że jest młody, to jest, uważam, plus, a nie minus jego. Jeżeli chce działać, szczerze działać i ma jakieś pomysły, to jak najbardziej jest mile widziany. Pewnie trudno mu się przebić, to jest inny fakt, ale tak jak pan powiedział, dlatego, że jest młody, mogą dla niego rówieśnicy na przykład głosować. I każdy był młody, także tutaj ten argument, że jest młody, no niekoniecznie musi być. Ja jeżeli miałbym głosować, to może prędzej na młodego niż starego, którego znam, bo tych radnych tutaj troszeczkę... Nie przyszedłem się żalić, ale działając tyle lat, no po prostu jakiejś takiej wspaniałej opinii nie mają. Aczkolwiek jest kilka posunięć, które mógłbym pochwalić, ale tak jakbym tą listę miał wymieniać, no to pewnie miałbym wielki problem. Miasto się rozwija, to że się rozwija, że budujemy drogi, to ich za mało jeszcze budujemy, bo teraz jest czas na to. Na pewno za 20 lat tych dróg nie będziemy budować, bo nikt nam już pieniędzy nie da. Dostaliście swoje. Także jest Polska ma swoje 5 minut.
Tak,
oczywiście, że o tym, bo dlaczego nie budowaliśmy 10 lat temu? Bo nie było środków. No, musieliśmy z własnego budżetu, a budżet był słaby, bo przedsiębiorcy jeszcze nie okrzepli, podatki były za wysokie, tu wyliczać można bardzo, bardzo dużo tych spraw. Także reasumując, przebić się na pewno radnemu jest trudno, ale proponuję, żeby próbowali, bo świeża krew się nam przyda, jak świeże powietrze w naszej polityce lokalnej.
Ale myślę, że nie powinniśmy zapominać też o tych dorosłych kandydatach.
Ci dorośli dadzą sobie radę. Ci dorośli, którzy naprawdę coś zrobili, dadzą sobie radę. A poza tym, tak jak powiedziałem, ludzie i tak będą głosują na partię polityczną, czyli siedzę, mają swoją, że tak powiem, żeby nie uprawiać tutaj reklamy swoich faworytów i będą, podejrzewam, głosowali. Pomimo, że w polityce tej dużej przez duże P jest inaczej, siedzę pewnie będą głosowały, tak jak dotychczas głosowały i ci radni, którzy są na pierwszych pozycjach, po prostu przechodzą z marszu. Młodzi, jeżeli są wystawieni w tych partiach młodzi ludzie, to się dostaną, ale tam za dużo ich nie widziałem.
Ale myślę, że generalnie w skali kraju jest tak, że raczej no, gro osób, które do tej pory było w radach, no, jest ponownie, prawda? Ta zmiana jest dość mała.
To jest na wszystkich szczeblach. Tak samo w parlamencie mamy zmianę około 1/3 posłów, także to jest zasada taka. Wbrew pozorom, to rzeczywiście jest szczególnie problem dla ludzi młodych, problem z przebiciem się. W ogóle założenie komitetu takiego nieznanego, nowego i ta cała otoczka organizacyjna jest tak skomplikowana już dzisiaj, że praktycznie tą sferę publiczną zawłaszczyły partie. Dlaczego? Bo mają pewne doświadczenia związane z organizacją pracy. Przygotowanie wyborów to jest przede wszystkim w dużym stopniu trzeba skonstruować budżet. Ten budżet musi być rozliczany według prawa wyborczego. Bardzo restrykcyjnie pilnowanego. Tu nie można niczego przekroczyć. To jest masę, to wszystko jest finansowane centralnie. Mimo, że wybory są lokalne, to i tak wszystko idzie przez komitety wyborcze te centrali. Całość, to naprawdę jest cała machina organizacyjna, dlatego tak widać dużą różnicę, przepaść w zasadzie, jeżeli chodzi o plakatowanie, o przebijanie się w mediach poszczególnych komitetów, że partyjne sobie w miarę radzą i to też w zależności jak sobie radzą. Ja akurat mogę obserwować to, jak to się dzieje w Białej Podlaskiej, bez używania nazw, nie, to widać, że komitet, który jest akurat ma więcej ludzi młodych w swoim, oczywiście komitet partyjny, dziwnym trafem jest bardzo dobrze rozreklamowany, bardzo dobrze widać tą energię właśnie. Ci ludzie młodzi jednak wnoszą sporo tej energii do działania, a komitety, które mają, mimo że są partyjne, mają tą strukturę wiekową troszeczkę wyższą, no tam nie ma tej, nie widać tego tempa działania marketingowego, no przynajmniej być może ludzie młodzi bardziej doceniają znaczenie marketingu, no niestety on coraz większą rolę odgrywa w polityce, no mówię, żyjemy w świecie wizerunków, a więc to jest jakby bardzo, bardzo ważne, ale to już się staje nawet na poziomie, no można ubolewać nad tym, że nie ma dostępu ludzi poza zaplecza partyjnego, ale nawet wybory lokalne stają się w dużym stopniu już zjawiskiem bardzo mocno upartyjnionym ze względu na tą całą logistykę, która jest naprawdę bardzo skomplikowana. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie radzi sobie z tą logistyką, no nie można dzisiaj funkcjonować jako singiel. No trzeba mieć całe zaplecza, nie? To są naprawdę sztaby. Tam, nie chcę tutaj jak kuchni mówić już wyborczej, ale wiemy, że jeżeli w okręgu jest przykładowo 7 miejsc, 7 mandatów do wzięcia, to partia musi wystawić 14 kandydatów. Czy komitet musi wystawić 14 kandydatów, bo metoda Donta wymaga od tego, tak są liczone głosy, że musi zapracować cała lista i dopiero później jest to dzielone.
Każdy głos się
i to
liczy.
Jest niestety, ale to jest też, co mój przedmówca mówił, ten problem związany z że głosuje niby na człowieka, a tak niekoniecznie, nie? Mm-hmm. Bo też jest no cały ten numer, że często są tak zwane zające wystawiane, czyli jest ktoś na pierwszym miejscu,
naciąga głosu,
naciąga listę, a później on, ponieważ pełni jakieś stanowiska, tak, rezygnuje i na to miejsce wchodzi ktoś, kto no, ma tych głosów no śmiesznie mało, nie? Ale jest drugi, czy czasami trzeci, no bywa, że czwarty nawet. To,
dlatego tak, nie ma co się dziwić społeczeństwu, że nie idzie na głosowanie, nie idzie na wybory. Jest zniechęcone. Po prostu można było o tym mówić w systemie partyjnym, nie wiem, 2, 3, 5 lat po wyborach demokratycznych, ale w momencie, kiedy mamy już 20 lat wolności, no społeczeństwo nie chce być podmiotem, społeczeństwo chce być przedmiotem, partie niech sobie radzą same najlepiej, niech się utrzymają też same. No niestety, no dlaczego ja mam płacić, pan ma płacić na partie, gdzie są wodzowskie, że tak powiem, struktury, no, że jeden człowiek wyrzuca kogoś lub nie wyrzuca i cała Polska tym żyje. Mm-hmm. Ja nie chcę płacić na taką partię, czy nie jestem w tym pewnie odosobniony, nie należę do żadnej partii i jestem z dala od polityki, swoje poglądy oczywiście mam. Natomiast jak większość społeczeństwa po prostu jestem zdegustowany tymi wyborami. Walczyliśmy o demokrację, a partyjniactwo się szerzy na całego.
Żyjemy w czasach, gdzie wizerunek odgrywa no, niepośrednią rolę. Właśnie na ile pan zdaniem kierujemy się w tych jeszcze wyborach także samorządowych wizerunkiem i jak on wpływa właśnie na nas, nasz wybór w tych wyborach?
Na pewno osoba, która ma dobre publicity, jest widoczna w mediach i jest w stanie załatwić sobie
na ulicy, media, prawda?
Na ulicy, tak, plakaty, robi dobry właśnie marketing polityczny, jest dobrze przygotowana, przeszkolona, ma łatwiej, szybciej przebije się do serc wyborców. Problem w tym, że rzeczywiście życie społeczne w Polsce i w ogóle na całym świecie przyspieszyło, a przyspieszyło głównie dlatego, że się rozwinęły środki techniczne mediów, że to, co jeszcze 8-10 lat temu dowiadywaliśmy się po tygodniu, po trzech dniach, teraz dowiadujemy się po godzinie i jakby właśnie następuje tabloidyzacja każdej dziedziny życia, także życia społecznego i życia politycznego i wyborów również. I to z tego wynika, że no niestety taki okres rozwoju społeczeństwa jest, że bez obecności w mediach ciężko sobie poradzić, ciężko się przebić i to nie wiem, w jakim to kierunku pójdzie, ale tak to się ukształtowało. Jeszcze powiedzmy 2 kadencje temu, 8 lat temu, media nie odgrywały takiej roli. Większe znaczenie miały spotkania bezpośrednie z wyborcami. Proszę zauważyć, że w tej kampanii prawie w ogóle się nie mówi, bo w Siedlcach na przykład jest 8 redakcji, łącznie licząc wszystkie gazety, wszystkie rozgłośnie radiowe i korespondentów radiowych i wszystkie stacje. To pewnie z 8 będzie. I to wystarczy ludziom do zaspokojenia tej podstawowej wiedzy o kandydatach. Także media odgrywają ogromną rolę i ten, kto nie dba o wizerunek, no to przegrywa na starcie.
Myślę, że tutaj też nie powiedzieliśmy nic o internecie. Internet, dzisiaj młodzież po prostu chce głosować przez internet i frekwencja wtedy nie będzie 20-30%, tylko będzie, jeżeli jeszcze będą okręgi jednomandatowe, może będzie 90%. I wtedy wybierzemy naprawdę tych, których chcemy wybrać. Jeżeli nie będziemy głosować na partie polityczne, jeżeli dostęp... To nie jest problem techniczny w tej chwili zrobić głos. Ja podejrzewam, że taniej by to nawet kosztowało przez internet, bo dostęp do internetu dzisiaj podejrzewam, że jest około 50% rodzin ma i posługuje się internetem, także w skali kraju koszty wyborów byłyby dużo mniejsze, no tylko musi być chęć polityków odejścia od tego sztywnych zasad, które sobie i pozycji, na których się okopali. I dopóki to nie dotrze do polityków, to będą demonstracje na ulicach, 20 demonstracji. Dlaczego ludzie idą demonstrować? Bo im się nie podoba polityka, nie podoba im się to, że nie mogą się wypowiedzieć, więc idą na ulicę. Tak jak my w 80-tych latach szliśmy na ulicę, oni dzisiaj idą, tylko my szliśmy z innymi hasłami. Oni dzisiaj tych hasłów w zasadzie nie mają. Coś ich niesie, coś ich niesie. Niesie ich niespełnienie oczekiwań, niesie ich po prostu stracona pozycja według ich oczekiwań, według ich ambicji i możliwości wykształcenia. No to myślę, że politycy muszą dojrzeć do tego, że wybory będą, muszą się odbywać w innej skali, w innym zakresie i większość społeczeństwa musi brać w nich udział. I stworzyć takie warunki, żeby ci ludzie, szczególnie młodzi, bo to tak mówię, bo my starzy po 50, to raczej będziemy chodzić, no już takiego... Nie chciałbym powiedzieć słowa przyzwyczajenia, ale z obowiązku, jakiej wewnętrznej potrzeby. Natomiast młody takiej potrzeby nie widzi dzisiaj.
Czy sugeruje pan, że musimy dotrzeć no, w inny sposób do młodzieży? Tak jak
oczywiście,
pan,
że tak.
Mówi o internecie, prawda? Tak. No, bo to jest jako na czasie temat i młodzież chętnie korzysta z tego dobrodziejstwa.
Byłaby to rewolucja.
Ale na skalę światową.
Podoba mi się myślenie mojego przedmówcy, że no widać rozgoryczenie polityką. Rzeczywiście. No to tu się zgadzam
to i to prawda. Na wszystkich możemy etapach możemy się oszukiwać, że tego nie ma. Jest rozgoryczenie.
To jest fakt. No tylko właśnie mówię, różnimy się co do diagnozy, nie, ale lekarstwo. Nie? No, wydaje mi się, że niestety nie ma innej drogi niż poprzez poprawianie jakości polityki, a nie jej eliminacji, no bo trochę by to przypominało likwidację gorączki, nie, no, z biciem termometru, nie, no, możemy go pobić, no nie będzie już wskazywał aż takiej temperatury, ale sprawy nie załatwimy, bo bądźmy sobie szczerzy, politykę uprawiają politycy. Co to oznacza? Między innymi jakbyśmy chcieli wprowadzić głosowanie przez internet. Rewolucyjna sprawa. Rzeczywiście frekwencja wzrosłaby niewspółmiernie, niełatwość i tak dalej. Tylko proszę zwrócić uwagę, że i radykalnie zmieniłaby się struktura wyborcza, czyli zaczęliby głosować ludzie młodzi, którzy są obeznani w tych wszystkich technikach komputerowych, gdzie mają dużą łatwość. Przy czym, co to by oznaczało dla elity politycznej? Totalną jej wymianę. Czyli sami by musieli zaproponować wyrok na samych siebie. To w ogóle nie wchodzi w grę. Pamiętajmy, że...
Ale wróćmy do podstaw społeczeństwa obywatelskiego. My jesteśmy dla polityków, czy politycy są dla nas? Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z polityków, oni się mają do nas dostosować. Proste. I ja uważam też, że partie polityczne są potrzebne, jak najbardziej, system parlamentarny i tak dalej, bo nic lepszego nie wymyślono, tylko po prostu nie możemy żyć w skostniałym społeczeństwie. Politycy okopali się, mówią, my lepiej wiemy, my zrobimy lepiej, idźcie na wybory. Powieszą plakaty i mamy się modlić do tych plakatów. Dzisiaj wychodząc z kościoła po prostu jesteśmy
zaczepiani
ulotkami. Moja przyjaciółka mówi, ja poczułam się, mówi, strasznie. Odmawiam przyjęcia ulotki, a komentarz, ja tu stoję nie z własnej woli. No po prostu ja nie wiem, gdzie my żyjemy.
Ja myślę, że dużo w tym jest winy obecnej sytuacji. Rzeczywiście na szczytach, powiedzmy, polityki krajowej, bo rzeczywiście ta scena jest scementowana, zabetonowana, jak niektórzy mówią, ale ja myślę, że to jest kwestia roku, dwóch, trzech i nastąpi jakby
przełom?
Przekształcenie. To nie będzie to długo tych dwóch partii. Polska nie będzie krajem dwupartyjnym, tak jak Stany Zjednoczone, czy powiedzmy długo Wielka Brytania i Niemcy, bo tak było, że to były kraje, że dwie partie ze sobą rywalizowały, a resztę tam powiedzmy FDP w Niemczech odgrywało języczek uwagi, albo powiedzmy w Anglii coś tam było. I myślę, że Jarosław Kaczyński, Waldemar Pawlak, Donald Tusk to są ostatnie Mohikanie tej polityki w takim starym stylu i ich też już powoli dobiega kres. Ja myślę nawet, że Tusk wyczuwa tą koniunkturę, że to już się zbliża. Dlatego mówił, że już za 4 lata sugerował, że już sobie pójdzie w politykę europejską, a nie krajową.
Ale ja bym mówił, tu tak szybko nie. Jak to mawiał chyba Bernard Shaw, tak, że pogłoski o mojej śmierci są lekko przesadzone, nie? I podobnie niestety jest z politykami. Proszę zwrócić uwagę, od 20 lat, no rzeczywiście te nazwiska, które pan wymienił, występują w polityce i mają się dobrze.
Dobrze,
przynajmniej 20 lat możemy narzekać, a jednak to ciągle są te same nazwiska. Ale rzeczywiście widać pewną potrzebę rozbicia tej sceny. Te takie drobne ruchy, te rysy, które powstają, nie? Czyli jeden poseł wychodzi z jednej partii i próbuje coś zakładać, teraz no inni są powiedzmy z innych partii wyrzucani i prawdopodobnie będą też próbowali zakładać. Nie odniosą sukcesu. To my wiemy. Wszyscy wiedzą, zresztą włącznie z nimi, bo scena jest zabetonowana, ale rzeczywiście takie ruchy świadczą o tej potrzebie. I to wcześniej czy później, no niestety,
komuś się uda.
Tak zresztą jak się udało, tak jak się udało, bądźmy sobie szczerzy, AWS kiedy się rozpadał, no to właśnie udało się PiS-owi, udało się Platformie, nie?
Panowie, odchodzimy od tematu, wchodzimy w kwestię.
Ale to już
mieliśmy nie mówić.
No właśnie, siłą rzeczy.
Trybik przeskoczył o jedną przekładnię wyżej.
No tak, ale bo to niestety się przekłada, że to mawiałem, że ryba psuje się od głowy, tak? No niestety działania na szczeblu krajowym, które tak naprawdę nie funkcjonują na szczeblu regionalnym, tak? Ale jednak od tego się nie da. Jest sposób uciec.
Ja panowie wrócę jednak do naszych wyborów, bo za tydzień pójdziemy wszyscy do urn i będziemy skreślać i wybierać, prawda? Myślę, że ten wizerunek, o którym mówimy, ma duży wpływ na nas z tego względu, że, no, troszeczkę może przykro powiedzieć, tu pan zresztą sugerował, pan doktor Cezar Kalita, że jesteśmy troszeczkę leniwi. Nie chcemy się zagłębiać w ocenę tego czy innego kandydata, jego dokonań. Nie chce nam się analizować i no, wizerunek mamy taki czy inny i na podstawie tego, aha, skreślam, daję mu swój głos, prawda? To troszeczkę to jest płytkie wszystko.
Ale to my żyjemy w ogóle w świecie stereotypów. Nie? To ekonomia poznawcza wymaga. Gdybyśmy chcieli wszystko analizować, wszystko się angażować, to po prostu nie starczyłoby nam czasu na w ogóle na funkcjonowanie. Nie? Mało tego, zaczęlibyśmy się mocno denerwować. Nie? To też nie byłoby dobre. Stąd my jesteśmy skazani na stereotyp. Czyli widzimy szyld jakiś, to kojarzy nam się ten szyld. Albo dobrze, albo źle. Tak jest z przedsiębiorcami, tak jest z mediami, tak jest z politykami. I już można...
Czyli to ta kula śnieżna, która się ale to nakręca już czas, i niestety już nie jesteśmy tego zatrzymać
nie,
w stanie?
Nie zatrzymamy. Po prostu to, co też tutaj gdzieś wspominaliśmy, że za dużo rzeczy się dzieje naraz. Nie? To przyspieszenie nastąpiło, jest tak gwałtowne, zmiany są tak radykalne, że tempo życia, nasze doświadczenie, no bądźmy sobie szczerzy, no obejrzawszy powiedzmy ten teleekspert 15-minutowy, my zobaczymy tyle, ile powiedzmy nasi przodkowie przez całe życie, jeszcze powiedzmy 100 lat temu, nie? Zobaczymy wojnę, katastrofę, Australię, Japonię i to wszystko zobaczymy w czasie realnym. No to jest, to nasze doświadczenie jest przeolbrzymie.
A jeśli jeszcze przełączymy na kanały obcojęzyczne, zobaczymy jeszcze więcej. Mówimy, jeszcze u nas tak źle nie ma, oni jeszcze gorzej mają.
To także jak to Grecy
obraz media no, mają bardzo dużo do powiedzenia. Są czwartą władzą, powiedziane jest to chyba nie bez kozery, jest w tym coś. ci politycy czy osoby, które chcą iść do tej najniżej położonej polityki na szczeblu gminnym, żeby się przedostać, no i jeżeli nie są znani, to jest im naprawdę ciężko. No ale cóż, są młodzi, mają więcej energii, więcej wigoru i jeżeli są, chcą działać, to poradzą sobie. Natomiast jeszcze raz wracam, że obwody jednomandatowe jest to recepta na
wybranie
na demokrację i wybranie tak, jak ludzie chcą, nie jak partie chcą.
Jeszcze tylko taki pięciu chciał dodać.
To znaczy, ja bym jeszcze dodał jedną z przyczyn, dlaczego tak mało osób idzie do głosowania, bo zapomnieliśmy w ogóle o tym, że my jako społeczeństwo ciągle jesteśmy krajem na dorobku i praktyki, w ogóle doświadczenia demokratyczne państw zachodnich, które powiedzmy budowały to 44 roku, system partyjny swój, one są w jakiś sposób na wyższym etapie rozwoju ekonomicznego, bardziej bogate społeczeństwa, bardziej syte. I tam ludzie po prostu nie muszą pracować po 12-13 godzin, tak jak w Polsce. Nie muszą się zabijać. Mają ciut trochę więcej wolnego czasu od czasu do czasu. I jakby inaczej zorganizowane to jest też pod tym względem.
Ale czy chcę wam powiedzieć, że społeczeństwa zachodnie, jeżeli użyjemy tego sformułowania, bardziej wierzą w tym wypadku władzy lokalnej?
To znaczy u nich jest chyba... Ten system obowiązuje już właśnie 40, 50, 60 lat, tych najbardziej demokratycznych, a nawet wcześniej jeszcze z okresu międzywojennego. I oni mają dłuższe doświadczenia na pewno niż Polska, bo Polska ma, tak jak mówiłem na początku, tak naprawdę konkurencyjne wybory tylko od 20 lat. Prawdziwe z prawdziwego zderzenia 20 lat.
No i na Zachodzie więcej jest u tej władzy w najniższych szczeblach, myślę, że ludzi sukcesu. U nas jest to często metoda na życie. U nas jest to metoda na życie. Natomiast, no powiedzmy szczerze sobie, gdybym ja chciał startować na prezydenta miasta Siedlce, bym nie mógł startować, bo prowadzę działalność gospodarczą. To jest jakieś chore.
Ograniczenie
jest
na prawa obywatelskie.
To jest chore, ale taka jest prawda.
Zawiesić.
Wyobrazić sobie. Jest to ironia, jest to kpina, uważam, bo posądzanie na samym starcie, że przedsiębiorca ukradnie i oszuka, to jest po prostu jest nierówne traktowanie według konstytucji przedsiębiorcy. Dlatego wcześniej powiedziałem, że przedsiębiorca w hierarchii tej drabinie społecznej, jak ją tam poustawiamy, lekarze, adwokaci, no może złe hierarchie zrobił na początku, ale politycy i przedsiębiorcy później. I przedsiębiorcy. Czyli 40 lat komuny, 40 kilka lat komuny po prostu wpłynęło, że ten prywaciarz, kombinator, on nas oszuka. I dopóki to się nie zmieni... A niestety, do budżetu państwa gro pieniędzy wpływa od małych, średnich firm. To nie państwowe kolosy, do których na ogół dopłacamy, nas utrzymują. Nie samorządowe spółki, które są zarządzane lepiej lub gorzej, ale... Ale właśnie chciałem powiedzieć, że przedsiębiorca, dopóki to się nie zmieni, że przedsiębiorca jest solą tej ziemi, przepraszam, że tak górnolotnie, ale to trzeba wyraźnie powiedzieć. Przedsiębiorcy mali, średni tworzą dochód narodowy. Poprzez dobre zarządzanie, poprzez rozwój swoich firm, oni tworzą stanowiska pracy, dochód i stawianie ich w hierarchii tej społecznej na tej drabinie wysokości i ograniczanie. Bo być może, że jeżeli by tak... te zasady były inne, więcej osób z biznesu, z przedsiębiorców startowałoby do Rady Miasta, na prezydentów, wójtów, burmistrzów, zatrudniając na swoim stanowisku dyrektora, ale jeżeli z góry im się mówi, wy nie możecie, bo wy oszukacie ludzi, no to po prostu wybiera się innych, tych mniej zaradnych. Nie zawsze radny jest zaradny, chciałbym powiedzieć, nie chcę nikogo obrazić, ale coś w tym jest. Czyli naprawdę jest dużo do zrobienia, żeby ludzie chcieli głosować.
No i cóż, zróbmy sobie krótką przerwę i za chwilę wrócimy do naszej dyskusji.
karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie.
atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy na temat wyborów samorządowych 2010. Przypomnę, że gośćmi audycji są od mojej prawej strony pan Konstanty Strus, przedsiębiorca. Witam. Pan redaktor Sławomir Kindziuk z telewizji Siedlce.
Witam.
I doktor Cezary Kalita, politolog z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ale na stałe mieszkający w Białej Podlaskiej.
Tak jest. Witam Państwa.
Tu pan Konstanty Strus poruszył temat kandydatów na radnych, sugerując wprost, że no to mówił głównie o przedsiębiorcach, ale że wiele osób, które osiągnęły coś w życiu, tak to określmy, no nie bardzo chce być radnym, a mogliby no wnieść sporo do samorządu.
No ja przypomnę, że przedsiębiorcy, ludzie sukcesu, ludzie, którzy coś osiągnęli, którzy mają pozycję, ci ludzie, którzy na zachodzie no mają aspiracje, bo nie każdy ma aspiracje polityczne, coś zrobić dla innych, krótko mówiąc, udzielają się politycznie na ogół w radach miast, jako wójtowie, burmistrze, prezydenci, w tym zakresie. Natomiast u nas, no, ze świecą by trzeba szukać, że gdzieś jest przedsiębiorca, że gdzieś jest człowiek
generalnie
sukcesu.
Generalnie ludzie sukcesu.
Nie ma tych ludzi. Trzeba się zastanowić, dlaczego nie ma. Nie ma, ponieważ jest upartyjniony system, szczelny system upartyjniony. Poniekąd jest to recepta na ich też życie, na ich jakiś sposób na życie. Ja nie mówię, że wszystkich, ale jeżeli nie ma ludzi sukcesu w tych partiach, które wystawiają swoich kandydatów, no to coś na rzeczy jest. Więc ja to, co proponowałem, to, co mówiłem, okręgi jednomandatowe i bardziej otwarta możliwość startowania, bo w innym przypadku po prostu będzie frekwencja wyborcza, o którą pan pytał, coraz niższa.
A może jest tak, że te osoby, które osiągnęły sukces, niejako zajmują się swoimi sprawami, coś osiągają i nie chcą wchodzić w sferę właśnie no, społeczną, w tym wypadku startując w wyborach samorządowych na radnych takiego czy innego szczebla.
Może nawet by i chciały, tylko bądźmy sobie szczerzy, co zyskają. Jeżeli,
czy co więcej jest na, no, zagrożeń niż jakich korzyści?
No, zawód polityka wiąże się z tym, że generalnie wszyscy mają do niego pretensje. W prestiż, jak mówiliśmy, no trochę niższy niż przedsiębiorca, ale na podobnym poziomie. To fakt, że bardzo nisko jest oceniany. W sukces, jeżeli jakiś coś zrobi się dobrze, no to wtedy pojawia się ten problem wielu ojców, nie, że tu owszem, to inni nie. Jak porażka, no to oczywiście jest to bardzo silnie wskazywane palcem. I generalnie no, nie ma tego prestiżu wiążącego się ze służbą publiczną. Nie ma u nas etosu służby publicznej, że ktoś robi coś dla kogoś, dlatego że
chce
polepszyć jego los. Ja może dam taki przykład. Ryszard Kapuściński, kiedy napisał Cesarza, to jest opowieść o Afryce, o Etiopii, Haile Selassie, gdzie dzieje się gdzieś nie wiadomo gdzie, niedaleko, nie o nas. No ale jak się czytało, to wypisz, wymaluj nasze... No.
Mówiło, że to jest alegoria do stosunków w Polsce.
No to Polska opisana, Polska ta tak zwana socjalistyczna, nie, to, gdzie władza przede wszystkim dba o swoje interesy. I tą książką Kapuściński zdobył jakby sławę światową. Ona została wydana w Stanach Zjednoczonych tylko 5000 egzemplarzy. Dlaczego tak słabo się tam sprzedała? No mimo, że tam trafiła do środowisk akademickich, mówię, sławę światową zdobył. Ale kompletnie Amerykanie nie mogli zrozumieć jednej idei tej książki. Jak to? Władza nie służy ludziom, tylko sobie? Było to dla nich wprost nie do pomyślenia. To jest niemożliwe. Po prostu. Dlaczego tam często idzie przedsiębiorstwa do polityki? Dlatego, że już osiągnął sukces i teraz może się tym sukcesem dzielić z innymi. A podczas gdy u nas, jeżeli ktoś idzie do polityki, to nawet jeżeli miałby tą szlachetną intencję, to bądźmy sobie szczerzy, Nie? Przy tak niskich progach zaufania, jakie występują w naszym społeczeństwie, to na pewno czegoś chce. To chce jeszcze więcej się, nachapać. To trochę szkoda, że nawet jeżeli ktoś byłby szlachetny, to i tak. I dlatego ci przedsiębiorcy nawet są zrażeni tym, że nie. I proszę zwrócić uwagę, myśmy mieli przykład w polityce akurat krajowe przedsiębiorcę, który osiągnął sukces z Lublina, pan Janusz Palikot, nie? I niekoniecznie było to aż, no różnie było to oceniane, powiedzmy, nie? Sobie szczerze.
Czy trochę wlałbym w te rozważania optymizmu, bo nie jest tak mimo wszystko źle. Media są tak w tej chwili rozbudowane, że czarne charaktery, które chcą zostać radnym, jednak nie mają większych szans na przetrwanie w dłuższej perspektywie po jednej kadencji pobytu w Sejmie, czy to w Radzie Miasta, czy to na funkcji burmistrza.
No ale co rozumiem przez czarny charakter? Znaczy...
No mówimy o tym, że te osoby, które powiedzmy startują tylko po to, że nie mają innego sposobu na życie, to widać jak trwają ci pewni politycy, którzy trwają tylko i wyłącznie przy partiach politycznych, bo powiedzmy i oni drżą, żeby ich nikt nie wyrzucił, wódz, czy tam powiedzmy lider partyjny nie wyrzucił, bo oni nic innego nie potrafią sobie robić w życiu, a ci, którzy coś znaczą, mają zawód, a są posłem albo radnym, jednak stać na większą rzeczywiście taką, powiedzmy, samodzielność sądów, na wygłaszanie nieustalonych z nikim wcześniej poglądów czy opinii. I mimo wszystko kontrola społeczna działalności Rady jest duża, tylko ktoś, kto chce się interesować tym, co się dowie. I powiedzmy, te media są tak rozbudowane, że proszę zobaczyć, że jednak mimo wszystko ta 1/3 składu nawet Rady Miasta w każdych się wyborach wymienia. To nie jest takie zastygłe i ciało społeczne.
Ja nie chciałem nikogo urazić, broń Boże, że ktoś nie ma recepty na życie, więc idzie do rady, a nie było to moją intencją, broń Boże. Natomiast chciałem podkreślić, że ludzie sukcesu po prostu nie chcą się angażować, to co pan doktor powiedział, bo szczebel zaufania społecznego do przedsiębiorcy i do polityki jest bardzo niski. I dopóki te dwie rzeczy się nie zmienią, no lepiej się w tej polityce nie będzie działo, bo po prostu jest zastygła masa, która jest sama sobą, zmienia się bardzo rzadko, bo nie chodzimy na wybory. A nie chodzimy na wybory, bo nam to nie odpowiada i koło się zamyka, ale to kiedyś pęknie. Albo przez te okręgi mandatowe, jednomandatowe, albo poprzez głosowanie przez internet. Po prostu, no... demokracja amerykańska czy zachodnioeuropejska ma większe doświadczenia, wtedy rozwój mediów, internetu. No, dzisiaj żyjemy w świecie globalnym i to jak gdyby się nie przekłada, że u nas 20 lat, no 20 lat temu to w ogóle byliśmy w innym całkiem świecie. Dzisiaj, jeżeli nie zmienimy tego, to co powiedziałem, nie chciałbym ale nie chciałbym być złym prorokiem, ale my wychodziliśmy na ulicę, dzisiaj też zaczynają ludzie wychodzić na ulicę i nie tylko, że są głodni, nie tylko, że im wolności brakuje, tylko po prostu czują się wyobcowani. I to wyobcowanie po prostu ma swoje odbicie w tym, że nie idą na wybory, że nie wiedzą, o co chodzi, nie identyfikują się z partiami politycznymi i myślę, że to się zmieni. Może, daj Boże, na następne wybory już będziemy, może nie na te najbliższe, bo to chyba za krótki czas, ale za 5 lat będziemy głosować przez internet, będą okręgi jednomandatowe, frekwencja będzie 90%, jak za innych wspaniałych czasów, ktoś by powiedział, chociaż nie daj Boże wrócić do tych czasów.
Można to tak skwitować, pomarzyć dobrze jest w niedzielne popołudnie, jak ta piosenka.
Nie wiem, taką najbliższą czy datą, kiedy może cokolwiek się zmienić w Polsce, są przyszłoroczne wybory parlamentarne, jeśli się zmieni, bo mimo wszystko ta scena polityczna krajowa w Sejmie rzutuje jednak na te niższe szczeble samorządów i niestety ma duży wpływ i to się czasami przenosi.
Ale wróćmy do naszych tutaj, bo znów zaczęliśmy troszeczkę na politykę wchodzić, do naszych wyborów samorządowych. Mówimy o kandydatach na samorządowców, zatem na kogo powinniśmy postawić w tych właśnie zbliżających się wyborach? Na jakich ludzi? Na jakie osoby?
I no to prawie trzeba by było mówić po nazwiskach, a
nie
za bardzo.
Nie. Mówimy w sensie, ogólnym. Żadnych wskazówek.
Nazwisk oczywiście. Nie chciałbym żadnych wymieniać, bo nie po to spotkaliśmy się, oczywiście, żeby robić kampanię komuś. Natomiast
w sensie ogólnym
jest trudno wybrać. Powiem szczerze, jest trudno wybrać, bo
aż tych kandydatów jest?
Znaczy, ci kandydaci, co są, to byli, albo się powtarzają. No, z punktu widzenia siedlczanina jest trudny wybór, ponieważ jakiejś rewolucji nikt nie proponuje i na szczęście. Ale i konkretów też bardzo nie ma, bo to, że wybudujemy, tam zrobimy, no to dobrze, róbmy, bo tego panowie jesteście, żeby robić, żeby pozyskiwać duże pieniądze, żeby uprzyjemniać, ułatwiać nam życie. No, ludzie są, którzy działali, którzy coś zrobili. Każdy może sam podsumować. Ten zrobił to, ten obiecywał, a ten go nie zrobił. No po prostu tu indywidualnie trzeba spojrzeć. Ja myślę, że nie patrząc na sympatie polityczne, bo każdy je ma, bo to jest normalne, że każdy ma sympatie polityczne, ale tutaj się nie dzieje wielka polityka. Tu się nie dzieje wielka polityka. Tutaj trzeba zrobić naprawdę dużo jeszcze rzeczy i wyciągnąć jak najwięcej z Unii Europejskiej, ze środków, które jeszcze są przyznane, bo tak jak powiedziałem, za 20 lat, czy nawet za 10 lat nie będzie już pieniędzy na drogi, bo powiedzą, Unia powie, no żeście wzięli aż za dużo. Także jest 5 minut i dla Siedlec też.
I dla innych samorządów też.
I nie ma co się ekscytować, że my zrobimy 2 kilometry gdzieś jakiejś obwodnicy, bo możemy zrobić 10 razy więcej. Trzeba chcieć, potrafić, rozmawiać z wszystkimi, którzy mają coś do zaoferowania, nie mieć recepty na mądrość, bo jeżeli ktoś mówi, że zrobi wszystko, to nie zrobi nic. Po prostu realne podejście, trzeźwe i słuchanie doradców, ekspertów, poszukiwanie rozwiązań, które są realne do wzięcia tu i teraz.
Próbujemy tutaj ustalić takiego idealnego kandydata, który na którego powinniśmy głosować, no oczywiście. Który będzie nas reprezentował, nie, ale pamiętajmy, że my jako społeczeństwo jesteśmy bardzo mocno zróżnicowani, nie? I to jednak jakoś tam się przekłada, że ci radni są w jakiś sposób odbiciem całego, czy tej społeczności lokalnej, bo my głosujemy na takich samych jak my. To jest tak dziwnie, nie? My oczywiście możemy powiedzieć, bo pierwsze, co nam się ciśnie do głowy, kiedy pomyślimy, na kogo mamy głosować, to powiemy na mądrego, nie? No, ale kiedy Platon to sugerował, że należy głosować na mądrych, to kogo miał na myśli? No miał na myśli siebie, nie? Przede wszystkim to jest zawsze niebezpieczne, nie? Z tym, jak ktoś się deklaruje, jeszcze w taki sposób, nie? Mówi, że tak należy głosować. Oczywiście, no powinniśmy, my tych ludzi znamy, my bardziej już tutaj patrzymy, dlatego mówię, ciężko się przebić młodym, nie, tym, którzy nie są znani, którzy krótko po prostu funkcjonują w społeczeństwie lokalnym, których nie mogliśmy przetestować i nie wiemy, na co ich jeszcze stać. Ale im trzeba tak samo dawać szansę i po prostu musimy, bo tu my naprawdę, wbrew pozorom, łatwo możemy ocenić ludzi i pewne cechy charakteru, no jak rzetelność, jak właśnie zaufanie, jak podejście do dotrzymywania słowa. Oczywiście już ja nie wiem, czy dzisiaj radni powinni składać na przykład obietnice, czy raczej propozycje. Nie, no ale jak powiemy, że propozycje, to wiem, że już w ogóle to wtedy kompletnie rozliczyć ich nie będzie można.
Ewentualnie ze znakiem zapytania?
Właśnie, no to też jest niebezpieczne. No, musimy gdzieś tam próbować, oczywiście patrzeć też na te wizje, które mają, czy w ogóle mają wizję, bo tak naprawdę kończy się etap, już okres, powiedzmy, tych miast czy miasteczek, które są nijakie. Dzisiaj trzeba mieć swoją jakby specyfikę, być czymś, się różnić od innych, nie? Odnaleźć to swoje coś, co jest niezwykłego, nie? Czy to będzie, nie wiem, ziemniak, który rośnie gdzieś tam u nas i zrobimy święto ziemniaka, czy to będzie kultury, trzy kultury, czy cztery kultury, pokażemy, że jesteśmy jakimś tam, ale musimy przyciągnąć ludzi w czymś,
swoją innością?
Swoją innością. To właśnie tak dziwnie, że musimy zacząć się różnić, nie? A wszystkie...
W tym sensie pozytywnym.
Pozytywnym, nie? Czyli być indywidualnościami. Miasta i miasteczka muszą, a nawet już wsie starają się odnaleźć swoją tą specyfikę, znaleźć sobie, zbudować tożsamość, nie? No to muszą zrobić jakby ludzie lokalni, nie? Którzy, no, którym możemy zaufać, nie? Ale którym też trzeba pomóc. Bądźmy sobie szczerzy, nie? To tak naprawdę to jest wspólny wysiłek, nie? To tak górnolotnie może brzmi, nie? Ale rzeczywiście inaczej sobie nie poradzimy.
No miasta i gminy stały się taką marką handlową, sprzedajemy.
Dokładnie, takie same przedsiębiorstwo, tylko większe.
Tak samo lansujemy, te same metody stosujemy, ale ja chciałbym jeszcze powiedzieć o innej rzeczy, że mimo, że narzekamy tak dużo na ten system, który jest, obowiązuje w tej chwili w Polsce w wybieraniu na ordynację wyborczą, jakby na całą politykę na poziomie samorządu lokalnego, ale mimo wszystko te 20 lat, to coś tam Polska osiągnęła. Jak się jeździ, to są zupełnie inne wsie, zupełnie inne miasteczka. Nawet Siedlce dobrze wypadają, bo ja akurat, chociaż mieszkam w Siedlcach od ćwierć wieku, mam rodzinę rozrzuconą po całym kraju. I czasami się zdarza, do mnie przyjeżdżają ludzie, którzy nie byli w Siedlcach 15 lat albo 10. I oni naprawdę źle nie mówią, tylko że gdy jeśli się porównamy Siedlce do innych miast, to wtedy należałoby ocenić, jak szybko my się rozwijamy. Ale ja nie wiem, czy ja bym mógł mówić w tym rankingu, które były na przykład ostatnio ogólnopolskie rankingi Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. No i nie będę mówił o nich. O tych rankingach.
No tak, żeby nic nie sugerować.
Miasta się rozwijają, to jest normalne. Mamy demokrację, jesteśmy w Unii Europejskiej, są fundusze strukturalne i dziwne by było, gdybyśmy stali w miejscu. I tutaj popadać samozachwyt, że jest pięknie, bo robimy. Natomiast zrobić jak najwięcej i wybierać ludzi, którzy, no bo trudno inaczej zakładać, którzy idą nam służyć, którzy mają pasję. Mhm. Bo jeżeli ktoś mówi, no coś tam zrobię, a zapisałem się, bo mnie poproszono, no też tak niektórzy radni mówią, bo mnie poproszono. Co znaczy ciebie poproszono? Jeżeli chcesz, dobrowolnie idziesz służyć ludziom, pokaż coś, co potrafisz, napisz coś w internecie, wydrukuj coś od siebie, od serca, powiedz ludziom. Nie wszyscy to rozumieją. Zapisałem się. No, zapisać się, to jest coś innego. Czyli wybierajmy ludzi z pasją, którzy mają coś do powiedzenia, którzy są wiarygodni, bo tworzy się tylko w pasji i w przekonaniu dąży się do sukcesu.
No i a propos tych obietnic, bo myślę, że powinniśmy patrzeć na realne obietnice, prawda? Bo czasami kandydaci prześcigają się, że zrobię to, tamto, a wiemy, że tak naprawdę no, mają ograniczone możliwości wynikające no, z różnych sytuacji umiejscowienia samorządu. I tutaj chyba cała mądrość nasza powinna polegać na tym, żebyśmy to niejako zweryfikowali i podjęli odpowiednie decyzje, ale przede wszystkim realistycznie.
Przy czym tutaj stosują bardzo prostą taktykę, nie? Że obiecują rzeczy, których my naprawdę pragniemy. Nie? Na przykład likwidacja bezrobocia, albo to, żeby, na konkretny przykład, żeby ludzie młodzi nie wyjeżdżali z miasta. Nie? Zatrzymajmy ludzi młodych. Nie? Fajnie. Tylko proszę zwrócić uwagę, tutaj naprawdę radni nie mogą nic. Nie? Albo bardzo niewiele. Zastanówmy się, co tak naprawdę można zrobić. Bo możemy powiedzieć, że chcemy, żeby mieszkali u nas ludzie młodzi, wykształceni i tak dalej. Czy w takim razie, ale wiemy, że czym mniejsze miasteczko, tam jest trudniej, coraz mniejsze, jeżeli chodzi o pracę. No tak się rynek pracy rozkłada, że czym większe miasta, tym jest tam praca łatwiejsza, lepiej płatna i tak dalej, i tak dalej. Stąd z całą pewnością nie da się ich zatrzymać tutaj pracą. Oni prawdopodobnie za pracą wyjadą. Cały problem polega na tym, żeby oni tutaj ciągle jednak mieszkali. Stąd na przykład, i to już mogą w jakiś sposób radni wspomagać, na przykład kwestia związana z mobilnością. Czyli żeby było bardzo dobrze miasta skomunikowane.
Z Warszawą. W naszym
przypadku, no bądźmy, nie ukrywajmy, z Warszawą, ale też Siedlce jako miasto musi być bardzo dobrze skomunikowane z swoją, mogę użyć określenia, prowincją, no, może trochę na wyrost. Tak samo musi być bardzo dobra komunikacja między, tak, pozytywny. Komunikacja na przykład
Siedlce, Biała Podlaska.
No bądźmy sobie, tak, ja mieszkam w Białej Podlaski, pracuję w Siedlcach, tak. No tak,
to jest pan przykładem tutaj, prawda?
Tak, i ja widzę na przykład, jak moja droga wygląda przez te lata, jak się zmieniła. Oczywiście korzystnie, jak ja wjeżdżałem przecież tutaj tak Brzeską zawsze ulicą i pamiętam, jak to było, jak kiedyś ona wyglądała. Nie tak dawno, to było jeszcze 12 lat temu. Nie? A jak to teraz wygląda? Także robimy, owszem. I tutaj zresztą słusznie było zauważone, że miasta mają się rozwijać. No to by było tragedia. To tak jakbyśmy chwalili drzewo dlatego, że rośnie, nie? No rośnie, nie? To będzie rosło, nie? Są pieniądze z zasady. To już by było naprawdę straszne. Ale musimy szukać właśnie czegoś innego, a nie mówić, że aha, my zatrzymamy młodych i damy im pracę.
No nie damy. Konkretnie.
Właśnie. Ale możemy zatrzymać ich, na przykład tutaj dokładając do lokalnych połączeń i tak dalej, i tak dalej. Musimy szukać rozwiązań.
Wielu kandydatów na radnych, czy powiedzmy na burmistrzów, wójtów lub prezydentów mówi, że będzie rozwijał ten kandydat przedsiębiorczość. No i tutaj, właśnie, na przykład z punktu widzenia pana, jak pan widział, żeby ta przedsiębiorczość można niejako rozwijać tutaj w naszym regionie?
Wszyscy mówią. Tak. Wiadomo. Tylko jest pytanie później, czy jak to się ma przełożyć? No co właśnie, to znaczy, żeby... Ja bym inaczej powiem. Przedsiębiorcy nie oczekują, żeby im pomagali. Nikt nie przeszkadzają. To są słowa już wyświechtane, ale jeżeli ktoś mówi, że będzie pomagał, to naprawdę jego intencje może są szczere, ale niech on lepiej się do niczego nie dotyka, nie przeszkadza. Bo ta pomoc, to przedsiębiorca jest z samej nazwy przedsiębiorcą, że przedsięwzięcia jego są realizowane. On sobie radzi, po prostu sobie radzi. Stworzyć mu warunki, to już jest co innego. Stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości można. Można poprzez niewielkie tutaj są instrumenty tak naprawdę. W Siedlcach jest to też realizowane na jakąś tam skalę, stworzenie nowych miejsc pracy, ale my tutaj nie będziemy jakąś Męką, jakimś Zagłębiem, gdzie tutaj, nie wiem, drugi Stalchemak nie powstanie. Po prostu te miejsca pracy, które są, którzy przedsiębiorcy je oferują, one siłą rzeczy nie będą jakoś pączkowały z dnia na dzień, ale jeżeli będzie dobry klimat, jeżeli będzie przyjazna atmosfera w urzędzie, jeżeli mój wniosek nie będzie załatwiany 2 lata, jeżeli jeżeli można naprawdę dużo, ja nie chcę goryczy jakiejś pod siebie wylewać, bo naprawdę nie po to tutaj przyszedłem, ale szeroko rozumiane dla ułatwienia dla przedsiębiorców, myślę, że nie tylko w postaci deklaracji, ale realnego podejścia do sytuacji, nie trzeba nam, tak jak powiedziałem, pomagać. Wystarczy nie przeszkadzać i stworzyć atmosferę przyjazną.
A i drugie takie hasło, które się wybija na pierwsze miejsce, to jest, niektórzy kandydaci mówią wprost, uzdrowi sytuację w służbie zdrowia. No.
Nie ma na to żadnych szans, bo ja
troszeczkę tam można pewnych rzeczy zrobić, no ale nie na tyle, żeby to się zmieniło.
To jest tak droga dziedzina życia społecznego.
Niezależna od samorządów lokalnych.
Żeby zrobić na szczeblu centralnym, by z częściowej sprywatyzacji dopuszczenia, powiedzmy, częściowo prywatnej służby zdrowia, szczególnie nie tyle przychodni, co na poziomie leczenia szpitalnego, bo o to głównie się rozbija, i nie ruszymy z miejsca, no bo po prostu już wielokrotnie tą służbę zdrowia reformowano i dopóki nie wpuści się, nie zrobi się otworu, żeby do tego systemu wpływały pieniądze spoza Narodowego Funduszu Zdrowia, czy jakiejkolwiek innej instytucji centralnej, która będzie dysponowała budżetem państwowym na tą dziedzinę życia, to nic się nie zrobi. I powiedzmy te przykłady nawet i prywatyzacji na poziomie samorządów lokalnych, one tam powiedzmy w kilku miastach uratowały te szpitale powiatowe. Jest to jakiś tam pewien sukces, ale w skali całego kraju nic się nie zrobi bez odgórnego hasła, że reformujemy.
Ja to jednak uważam, że samorządy mogą odegrać.
Tak, no to słuchamy recepty.
To niestety nie ma dobrej recepty, bo to rzeczywiście no, pieniądze są duże. Długość życia społeczeństwa nam radykalnie wzrosła. W ciągu ostatnich 15 lat, 3,5 roku wydłużyło nam się średnio życie. To jest bardzo dużo. Nawet mówię parę lat temu, chyba ze 3 lata czy 4 temu słyszałem chwalenie służby zdrowia przez Putina, nie? Polskiej służby zdrowia. Wiem, że dla nas to może brzmi dziwnie.
Szokujące nawet.
Nawet szokujące, ale, ale właśnie...
Nie.
Pokazywał właśnie ten przyrost długości życia.
Czyli konkret.
Oni mają z tym problem. Oczywiście wydłużanie życia bardzo drogo kosztuje. To jest problem wszystkich krajów, nie? Że opieka, szczególnie nad ludźmi starszymi, no, pochłania coraz więcej środków, nie? Bo medycyna jest już na tak rozwiniętym poziomie, że co kiedyś było, po prostu nie było leczone. Nie, bądźmy sobie szczerzy, nie? Pewne choroby kiedyś były traktowane jako śmiertelne. Dzisiaj nie są, jest uleczalna. Nie? Oczywiście to wiąże się z kosztami z jednej strony, ale z drugiej strony no, nie da się jednak kiedy bliżej jest ta jakby no szpitale naprawdę, kto był w szpitalu, jeżeli w Polsce w porównaniu do każdego innego kraju europejskiego długość przebywania w szpitalu, ten czas hospitalizacji przy tego samego typu chorobach, bo ludzie na to samo wszędzie chorują, jest dwukrotnie dłuższy, no to bądźmy sobie szczerzy, to coś jest nie tak. Ja sam doświadczałem takiej sytuacji, że ponieważ system jest tak skonstruowany, że się płaci za zabiegi, tak. które są hospitalizowane, to ja mając pewną dolegliwość,
Służba zdrowia jest bardziej chora jak układ polityczny,
także być może,
leczą.
Ale tutaj naprawdę marnotrawstwa tak, też jest bardzo
ale
dużo.
Mówię, dopóki w społeczeństwie nie dojrzeje świadomość, ja nie mówię, że wszystkich ma być stać na leczenie, że leczenie kosztuje, bardzo dużo kosztuje. I profilaktyka przede wszystkim, co pan mówi, że Putin tam coś mówił. W Rosji nałogowych palaczy, wczoraj chyba słyszałem, 200 milionów ludzi pali papierosy, nie wiem, może się przesłyszałem. Nałogowo pali. W Polsce mamy od jutra ustawę zakazującą w miejscach publicznych. Niestety, ja kiedyś też paliłem, palenie papierosów, picie alkoholu, no to były te dwie plagi, które dręczyły i skracały długość życia. Tak. Czyli kiedyś za dawnych lat komuny jedyna rozrywka to był
Alkohol,
wypić, zapalić, to jedyna rzecz. A dzisiaj mamy inne standardy, inne oczekiwania, co innego nas bawi i realizuje. Dzięki temu, że i odpoczywamy, pracujemy w lepszych warunkach i odpoczywamy lepiej, generalnie idziemy w dobrym kierunku, aczkolwiek nie możemy pochwać samozachwyt.
Mówimy, co samorządowcy mogą zrobić w takich czy innych dziedzinach życia, ale na pewno przyszli samorządowcy, najobecni, ale mówimy o tych przyszłych, mogą, i tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, poprawić działalność administracji samorządowej.
To znaczy są różne opinie na ten temat, że jednak ta administracja to taki potwór, który się rozrasta i niestety na Zachodzie też się rozrasta.
Ale mówimy w sensie ogólnym administracji czy administracji samorządowej?
Samorządowej i krajowej.
Mówimy o samorządowej, to głównie nas interesuje.
To w takim razie poziom administracji, liczba zatrudnionych i szczególnie jakość tych osób zatrudnionych, to już jest odrębna jakby kategoria, ale to zależy od tego, ile spraw ma do załatwienia państwo, ile spraw ma do załatwienia za nas samorząd, ile jest powiedzmy przyzwolenia na inicjatywę obywatela, a ile jest, na jakim poziomie jest system nakazowy. Powiedzmy to, co niektórzy mówią, że wiele rzeczy należałoby w Polsce ustalić, załatwiać na poziomie oświadczenia obywatela, a nie czekania na zaświadczenie. To są te kwestie takie, które mogłyby zmniejszyć, ograniczyć, powiedzmy, w dziedzinie gospodarki, w dziedzinie kultury, korzystania z różnych dóbr, prawda? Bo po co nam te papierowe rzeczy?
No tak, ale to odchodzimy od tematu tutaj, co może lokalny polityk, prezydent, mówmy w tym przypadku, bo to prezydent, pod prezydenta generalnie podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w administracji.
W Siedlcach prezydent, tak. Burmistrz, wójt, prawda?
No oczywiście zależy skala, czy gmina, czy powiat. Więc ja powiem z innego podwórka moje, bo inwestujemy również w Białymstoku i po prostu pojechałem oglądać działkę na wizję, tam umówiłem się z jednym z człowiekiem z Białegostoku, ale żeby skrócić, bo do merytum, więc zdecydowaliśmy się wejść do urzędu, usłyszeć cokolwiek o tej działce. W internecie wcześniej oczywiście wszystko też przeczytałem, wiedziałem, jak jest plan zagospodarowania i tak dalej, ale byłem tak urzeczony osobą, która nas obsługiwała, że po prostu nie spotkałem się z taką otwartością, bo ja miałem taką małą mapkę wydrukowaną z internetu. No proszę pana, ja dam panu dużo. Taka jak ten stół, taką metr nad wami mapę wyjęła. Nie wiedziała, czy ja kupię tą działkę, czy nie kupię. A ja mówię, to jak gdzieś tutaj ksero zrobię. Nie, to dla pana jest. Po prostu otwartość i taka serdeczność. Normalna, ludzka serdeczność. Uzyskali w ten sposób inwestora. I później jak z prezydentem ten akt notarialny podpisywaliśmy, zaprosił mnie na obiad i tak dalej. Naprawdę przyjął nas po królewsku i mówię, panie prezydencie, gratuluję tej pani, która obsługiwała, gratuluję panu tego pracownika. Mówię, chyba tam jakaś premia proponuję, bo naprawdę super nas obsłużyła. A pan prezydent mówi, no ja jak przyszedłem tutaj na prezydenta, to postanowiłem, rozmawiałem tak z pracownikami, że jak przyjdzie interesant, to nie patrz przez okno, jakim samochodem przyjechał, tylko patrz tak, jakby do ciebie członek najbliższej rodziny przyszedł. No po prostu nic dodać, nic ująć.
Ale dlatego na przykład w tymże Białymstoku chyba tam nas nie słyszą, chociaż jak jeżdżę, to słyszę. Nie, tak pod Białymstokiem słychać, radio sięga się. No żebyśmy nie robili propagandy, ale faktem ja jest, że nie ma konkurencji, to rzeczywiście odmienił miasto tenże prezydent i to widać.
Ja tam bywam. Z tym prezydentem rozmawiałem,
bywam też w Białymstoku, tak, dlatego nie mówimy nazwiska.
Ale jest naprawdę rewelacja.
Bez konkurencji. Centrum miasta tak ładnie odnowił, nie?
Tam widać życie, tam widać entuzjazm, tam ludzie coś robią, cieszą się, nigdzie się nie spieszą. Tak. To nie jest Warszawa, że człowiek po prostu wpada jak do mrowiska. Tam jest dużo parków, szerokie ulice, no pięknie. Nie wiem, czy się nie przeprowadzę.
I promocja. Też starają się, żeby to było przyciągać. Ja ostatnio wybrałem się tam na wycieczkę do Białegostoku. Kto by z nas pomyślał, że tam można jechać, ale sobie odwiedziłem Tykocin. Nie reklamuję, mam nadzieję, Tykocin.
Czy miejsce.
Mamy. Także tam jest naprawdę pięknie to zrobione. Naprawdę i oni się starają.
Czyli co, nie reklamujemy tutaj samorządu, ale dajmy jako przykład, tak?
Naprawdę teraz w rankingu, nie pamiętam, która z gazet publikowała, gdzie najlepiej się żyje, to Białystok jest na 6. miejscu w Polsce, Pierwsza jest Gdynia, też inwestuje. Pierwsza jest Gdynia, Białystok jest na 6. miejscu.
Przy czym ja pamiętam ale nie słyszał nas, ten zapyziały Białystok kiedyś. To przecież naprawdę okropne miasto. Czyli samorządy jednak bardzo dużo mogą zrobić.
Nie? Mogą.
I trzeba przyznać, ale wracając do tej administracyjnej strony, ja już nie pamiętam, jak bywam w urzędach, to już chyba arogancki urzędnik chyba już praktycznie to jest figura, która na szczęście odeszła do lamusa. No można
mówimy,
gdzieś tam trafić.
Urzędnik ma być jak członek rodziny, tak, to powiedział prezydent Białegostoku. Już w ogóle nie mówimy o arogancji, bo taki człowiek się w ogóle nie nadaje ani w prywatnej firmie, ani w państwowej, ani w samorządowej. Arogancja i nieposzanowanie drugiego człowieka, to po prostu taki człowiek jest wyautowany na marginesie. On może przechodzi z firmy do firmy, ale on długo nigdzie miejsce nie nie zagrzebią.
Znaczy, generalnie chyba 80% spraw takich administracyjnych, takich zwykłych, urzędniczych dla zwykłego obywatela, to się załatwia w tej chwili w biurach obsługi klienta, nie? Takich, tak jak w sieciach, tylko może inaczej nazwane. Problem jest z tym, co pan kolega Konstanty mówił tutaj, że właśnie w przyciąganiu w sprawach inwestycyjnych, gospodarczych, tych dużych,
tych bardziej
i tam
takich
jest problem
znaczących,
właśnie,
prawda?
Problem jakby tego działu promocji miasta, jakby bezpośredniej obsługi takich potencjalnych klientów, bo rzeczywiście to, że jak ktoś przyjeżdża z zewnątrz, to pierwsze wrażenie właśnie odbiera poprzez pierwszy kontakt z urzędnikiem.
No, na pewno ja to jest... słyszę w Piotrku Trybunalskim, Piotrkowie też byłem właśnie osoba, która nas oprowadzała po działce, opowiadała. Tak. Ja mówię, proszę panią, ale już jest po 15. Proszę pana, ja mogę do 20 być z panem.
To jest właśnie to jest kwestia prezydenta, który zmontuje taki dział, takiej obsługi, powiedzmy, potencjalnych inwestorów i dużych inwestycji.
Ale prezydenci to wiedzą i generalnie
musimy się zbliżyć do końca naszej audycji, więc tak, no jeszcze jedno pytanie, takie podsumowujące. Czego panowie czekujecie po najbliższych wyborach? Jakie wasze są tutaj oczekiwania?
Ja myślę, że nie należy oczekiwać rewolucji, bo już rewolucji raczej nie będzie. Nie? Trzeba wykonywać solidną ewolucję, starać się, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, poprawiać te wszystkie parametry związane z zaufaniem. Tak naprawdę to mówię, to jest chyba klucz. Nie? Jeżeli zjawiamy się i czujemy, że możemy komuś zaufać, to od razu i przedsiębiorcy inaczej reagują. Nie?
Zwykły petent, prawda?
Zwykły petent inaczej reaguje. No, musimy te parametry poprawiać i myślę, że to w tym kierunku idzie. Nie? A to, że nasze miasta stają się piękniejsze, nasze wsie są też piękniejsze, drogi mamy coraz lepsze, to dobrze. No, chciałoby się więcej, szybciej, nie? Ale być może już możemy się skupić też na tych kwestiach związanych, co mówiłem na wstępie, żebyśmy szukali tej swojej różnicy, że już dobrych, podobnych miast mamy wiele, ale czym nasze jest lepsze, ciekawsze od innych? Nie? Dlaczego warto do mnie przyjechać? Nie? Bo ruchy, migracja, drogi są coraz lepsze, a więc to wszystko będzie się odbywało bardzo, bardzo szybko.
Skoro wybory są za tydzień, to ja bym zaapelował do słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie, żeby jednak wzięli ręce w swoje sprawy i w niedzielę 21 listopada poszli zagłosować, bo tych i głos się liczy. Ja podam tylko przykład, że w Siedlcach jest uprawnionych do głosowania ponad 50 tysięcy. Wybieramy 23 radnych. O tym, kto zostanie radnym, zadecyduje dosłownie z najniższą liczbą głosów. I to będzie radny z najniższą liczbą głosów, będzie 600-800 osób sobie jest w stanie wybrać jednego. A to jest kilka bloków, to jest jedno duże osiedle, jedna ulica. Więc dlatego warto się zmobilizować i pójść.
Pomimo tego, co mówiłem wcześniej, że jest jeszcze nie to, co społeczeństwo oczekuje, nie, społeczeństwo więcej chce, bo takie są realia, ale jednak też apeluję o to, żeby iść i nie patrzeć na, spróbować jak gdyby wyprzedzić kolejne, jakbyśmy byli na kolejnych wyborach i nie patrzeć na plakietki partyjne. Spróbujmy nie patrzeć na plakietki partyjne, bo naprawdę w Siedlcach nikt tutaj wielkiej polityki robił nie będzie, ona nam jest niepotrzebna. Potrzebne nam są drogi, potrzebne nam są rozwiązania, otwartość dla przedsiębiorców, otwartość szeroko rozumiana dla tego, żeby żyło nam się lepiej, żebyśmy mogli jak najszybciej dojechać do pracy, żebyśmy mogli jak najtaniej kupić mieszkanie. A to też jest związane z administracją, z pozyskiwaniem terenów, z planami miejscowymi. To nie tylko dlatego, że deweloper chce najwięcej zarobić, bo deweloper chce zarobić, to jest oczywiste i na tym nie będziemy dyskutować. Natomiast pozyskiwanie nowych terenów, ułatwienia, uzbrajanie terenów i tak dalej. I to jest klucz do tego, żeby ludzie w Siedlcach mieszkali, a na przykład część może dojeżdżać czy do Białej Podlaskiej, czy do Warszawy. Jest komunikacja, stawiajmy też na komunikację, na rozwiązania komunikacyjne. Hajanie skromną swoją osobą postaram się, żebyśmy już mogli za 4 lata mieć galerię handlową. Taka może kryptoreklama to nie jest, ale naprawdę ludzie tego oczekują. Badania społeczne, które były poprzedzone sprzedażą tego gruntu, pokazały, że sieczanie chcą galerii z prawdziwego zdarzenia. I taką galerię nasza firma wybuduje już niedługo.
No, więc w optymistycznym nastroju kończymy dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz apelujmy, idźmy do wyborów za tydzień i postawmy na tych czy innych, na swoich kandydatów po prostu. Dziękuję serdecznie. Gośćmi dzisiejszej audycji byli pan dr Cezary Kalita, politolog z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach, mieszkanie z Białej Podlaskiej, to dodajemy. Redaktor Sławomir Kindziuk, Telewizja Siedzę. Pan Konstanty Strus, przedsiębiorca. Dziękuję panu za przybycie i udział w dyskusji. Dziękuję serdecznie. To wszystko w programie. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Krain mrocznych, puszcz odwiecznych, puli stepów. Nasz rodowód, nasz początek. Hen od piasta, kraka leka, długi łańcuch ludzkich istnień, połączony myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los jest znany, rozsypywa nas po kątach. Kiedy obce wiatry wiały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Rzucał urzeń portret cara, ksiądz ściekienny znosił modły, opatrywał wóz, trzymała dumne wiersze, pisał Norwid. I kto szable mógł otrzymać, ten formował legion, wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna. I ruszała w pole wiara, i ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.